Jest godzina 7.42, to jest poranek w net na fali 87,8 FM, gdzie nadajemy okazjonalnie jeszcze przez jakiś czas i oczywiście na portalu www.wnet.fm. Zachęcamy, żeby również tam nas słuchać, zwłaszcza, że tam można znaleźć również poprzednie poranki, nawet te bardzo, bardzo dawne. W naszym studiu jest kolejny gość, profesor Józef Brynkus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł klubu Kukiz 15, historyk, nauczyciel akademicki. Ale zaczniemy nie od nauki, tylko od polityki. O rekonstrukcji rządu się mówi, nawet mówi się w Europie, jak przed chwilą słyszeliśmy. Po 2 latach obserwowania dobrej zmiany, uważa pan, że powinna nastąpić zmiana na stanowisku premiera, czy niekoniecznie?
To jest decyzja wewnętrzna rządu i partii, która sprawuje rządy, a właściwie nie tyle nawet partii, co koalicji sprawującej rządy. W moim przekonaniu takie zmiany w niektórych resortach są koniecznością. Natomiast to jest autonomiczna decyzja rządu i sami decydują, kogo uważają za stosowne wymienić. Bo obawiam się, że ta wymiana nie będzie miała takich wskaźników, można powiedzieć, efektywności funkcjonowania poszczególnych ministrów czy resortów. Będzie też skutkiem oddziaływania opinii publicznej, że są pewni ministrowie, którzy są przedmiotem powszechnej niemal krytyki różnych mediów. Generalnie tych mediów, można powiedzieć, kiedyś mainstreamowych, a dzisiaj powiązanych silnie z opozycją totalną. I z tego powodu może ci ministrowie zostaną usunięci przez panią premier Beatę Szydło.
A z punktu widzenia opozycji, która nazywa się opozycją nietotalną, którzy ministrowie...
Jesteśmy opozycją konstruktywną.
Dobrze, opozycja konstruktywna, słowo opozycja konstruktywna to mi się tak kojarzy źle z głębokim PRL-em właśnie.
To jest bzdurne, bo nigdy tam nie było czegoś takiego, opozycja konstruktywna. Natomiast my rzeczywiście jesteśmy opozycją merytoryczną, dostrzegamy pozytywy, ale też złe rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie
rządu. To teraz
rządu.
Powiedzmy merytorycznie, których ministrów by pan wymienił?
A już to pytanie wczoraj zadawano naszemu posłowi Markowi Jakubiakowi. Nie do końca się zgadzam z tym jego kandydaturami. Dla mnie kandydaturą do politycznego odstrzału to jest na pewno minister Radziwiłł. Ale nie tylko właśnie za ten kryzys związany z rezydentami teraz, ale on tak jakby unaocznia bezradność ministra Radziwiłła, ale także jego wcześniejsze działania w odniesieniu choćby na przykład ustawy związanej z aptekami i wiele innych rzeczy, które po prostu sprawiły, że ta zmiana funkcjonowaniu systemu zdrowia nie jest taką, jaką oczekiwało społeczeństwo i też jaką zapowiadało samo Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej.
Czyli minister Radziwiłł, zdaniem pana, powinien ustąpić ze swojego stanowiska?
Drugi kandydat dla mnie to jest minister Waszczykowski.
Dlaczego?
Zdecydowanie. No ta jego polityka zagraniczna to jest polityka chaosu, polityka przypadku. Dwie rzeczy, które są bardzo dla mnie istotne, właściwe relacje z naszymi sąsiadami. Chodzi tu przede wszystkim o stronę wschodnią i nie Rosję, ale przede wszystkim Ukrainę. I druga sprawa odnosi się do kadr, które są w korpusie dyplomatycznym. Zapowiadane zmiany personalne, tych zmian po prostu nie ma. A często po prostu się okazuje, że osoby, które są w korpusie dyplomatycznym, jacyś ambasadorowie i inne osoby wysoko postawione w tym korpusie, mają bardzo taką nieciekawą przeszłość związaną z Polską Ludową.
Z przyczyn zapewne wewnątrz politycznych też na polskiej prawicy nikt nie wymienia wśród kandydatów do dymisji wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina, ale sama ustawa, którą on w tej chwili proponuje, jest szeroko dyskutowana w różnych kręgach.
A dlaczego pan sądzi, że na prawicy nie wymienia się tego?
No nie słyszałem, ale może mam złe wiadomości dziennikarskie. To jest możliwe oczywiście.
Liczymy na to, że projekt ministra Gowina, który jest bardzo potrzebny szkolnictwu wyższemu, zostanie może nie radykalnie zmieniony, ale zostanie zmieniony w tych aspektach, które zdecydowanie poprawią tą jego konstytucję dla nauki.
I jakie to są aspekty?
No przede wszystkim kwestia, propozycja pana ministra Gowina, wicepremiera Gowina zmierza tak naprawdę do osłabienia znaczenia uczelni regionalnych. Tutaj trzeba tak naprawdę zastanowić się nad tym, w jaki sposób to kwestię rozwiązać. Nie jest dobrym rozwiązaniem przeznaczenie strumienia pieniędzy przede wszystkim dla tych uczelni wysoko jakościowych, wiodących, ponieważ te w ten sposób i tak ten dystans, jaki dzieli je od tych uczelni, powiedzmy średnich, zwiększą nam ze względu właśnie na otrzymane środki. No i to spowoduje, że z tych uczelni średnich będzie ciężko po prostu aspirować o te dodatkowe fundusze. Kwestia choćby na przykład nieuregulowanej sprawy nauk humanistycznych w tym projekcie. Mamy tutaj problem parametryzacji osiągnięć naukowych, zarówno właśnie w tych dyscyplinach empirycznych, jak i w tych takich nieempirycznych, filozofia, socjologia, nawet nauki ekonomiczne, nauki pedagogiczne. Tu trzeba zastosować inne kryteria oceny. Problem jest również związany z czasopismami. No, zostały wprowadzone takie bardzo niejasne kryteria, można powiedzieć, że wręcz uznaniowe, które będą pewne czasopisma w rankingu wyżej stawiały niż inne. No, na przykład kwestia tradycji. No, co to jest kwestia tradycji? Tradycji. To jest bardzo złe określenie.
Ale jak to tradycja, że jakieś pismo wychodzi od 100 lat, to,
no właśnie tak,
no to jest tradycja.
Sposób. No to jest tradycja, ale wcale nie znaczy, że to jest pismo jakieś, powiedzmy, znane na rynku i istotne. Problem polega na także, jeżeli chodzi na przykład o nauki humanistyczne, to jest kwestia na przykład umiędzynarodowienia. Zdarzają się takie przypadki, że osoby tak bardzo dobrze wkomponowują się w pewien nurt, pewien model badań humanistycznych, choćby na przykład historycznych, zajmują się określoną problematyką i dzięki temu ich osiągnięcia są publikowane w czasopismach wysoko punktowanych na arenie międzynarodowej. A często te ustalenia są albo błahe, albo też niezgodne tak naprawdę z rzeczywistością, jaka miała miejsce, ale są zgodne z oczekiwaniami kolegium redakcyjnego czy osób stojących za danym wydawnictwem znajdującym się wysoko na liście tych czasopism punktowanych.
Można z drugiej strony też podać takie przypadki, że są na przykład, powiedzmy, historycy czy poloniści, którzy niekoniecznie publikują bardzo szeroko na gruncie międzynarodowym, ale mają na przykład badania źródłowe bardzo ważne.
No tak, właśnie tu pan rzeczywiście dotknął sprawy takie istotne, bo często się tak zdarza, że pewne publikacje są niepopularne. Treść tych publikacji jest niepopularna, bo dokonuje pewnego wyłomu i ciężko jest znaleźć wydawcę, który się tym zainteresuje. Jeżeli się znajduje takiego wydawcę, to bywa, że wydawnictwo jest niszowe i nie może być tak właśnie, że od rangi tego wydawnictwa, bo tu nie chodzi tylko o czasopisma, ale też publikacje o charakterze monograficznym, będzie zależała ocena jakości pracy danego pracownika naukowego.
Jest też kwestia autonomii wyższych uczelni. Minister mówi, że on właśnie oddaje uczelniom tą autonomię, że na przykład pozwala im samym decydować o wewnętrznej strukturze studiów. Z drugiej strony są zarzuty, że ta ustawa autonomię mocno ogranicza.
No choćby na przykład przez fakt, że minister będzie decydował o tym, czy będą istnieć jakieś kierunki, nie? Jeżeli na przykład jest takie kryterium w tej ustawie mówiące o tym, że kierunek dany może być zamknięty ze względu na jego brak przydatności lokalnej czy regionalnej. No trudno uzasadniać na przykład przydatność filozofii wspominanej przeze mnie, czy socjologii ze względów lokalnych. No to jest kryterium bardzo po prostu niejasne, umożliwiające zamykanie.
Filologii nam zostanie tylko angielska,
może
chyba
tak
i rosyjska.
Może tak być, a przecież są takie bardzo filologie, które są istotne z punktu widzenia także funkcjonowania państwa, a mają charakter ewidentnie niszowy. Faktem jest, że należy się przyjrzeć, choćby na przykład kwestii przydzielania grantów. Zdarzają się takie przypadki, że zwłaszcza dla młodych naukowców, którzy będą teraz też mocno preferowani w tej ustawie, że dostają granty na badania cokolwiek wątpliwe. No na przykład problem gender, czy na przykład feminizmu, ewentualnie praw kobiet na terenie Arabii Saudyjskiej. Wyjeżdżają sobie na wschód, spędzają kilkanaście miesięcy, w dobrych warunkach, a efektywność tych badań jest i przydatność tych badań jest żadna. Natomiast nie można zamykać takich filologii, na przykład jak arabska, czy jakieś tam inne, dość niszowe, niemniej jednak konieczne z punktu widzenia funkcjonowania państwa.
A jak wygląda kwestia z tymi radami, które mają nadzorować senaty uczelni i wybierać rektorów?
No, to jest bardzo poważny problem. Istnieje obawa, że te rady uczelni będą dobierane z pewnego klucza. No, dzisiaj można powiedzieć, że niektórzy krytycy wskazują, że to będzie ze względu na klucz polityczny, nie? Natomiast obawiam się, że ten klucz polityczny może być stale stosowany bez względu na to, jaka opcja będzie, bez względu na to, jaka będzie opcja przy władzy. Często może się też tak zdarzyć, że w Radzie Uczelni znajdą się osoby będące sponsorami tej uczelni, a wiemy dobrze, że ten sponsoring nigdy nie odbywa się, albo rzadko kiedy odbywa się w takich czystych warunkach. Więc to jest bardzo poważny problem. Tutaj jest też problem pewnych relacji pomiędzy rektorem a radami uczelni. Istnieje bardzo poważne między nimi powiązanie i może doprowadzić do takiej sytuacji, że rektorem będzie stale ta sama po prostu osoba, która będzie postępowała zgodnie z intencjami rady uczelni, niekoniecznie z interesem całej uczelni.
Jest godzina 7:53, w naszym studiu profesor Józef Brynkus, poseł klubu Kukiz 15, a my łączymy się w tej chwili, bo to jest środa, z panem Piotrem Witem. Dzień dobry.
Dzień dobry, za kilka dni będziemy w Dzień Wszystkich Świętych wspominać naszych zmarłych. Zamiast chrześcijańskiego święta mamy teraz coraz częściej noc Halloweenu, kiedy budzą się upiory. Niektóre nie czekały wyznaczonej dla nich nocy i zaczęły straszyć nawet przed datą. Właśnie obudził się przerażający upiór Bolesława Bieruta, wcielony w miłego z powierzchowności pana ministra Patryka Jaki. Stary agent sowiecki, namiestnik Stalina na okupowaną Polskę, wśród innych działań, Bierut dokonał nacjonalizacji własności prywatnej, co było zresztą istotą tego dziwnego ustroju sowieckiego, nazywanego socjalistycznym albo komunistycznym. Na wsi kołchozy, w mieście państwowy kwaterunek. Odebranie właścicielom kamienic miejskich przyniosło rezultaty znane już wcześniej z praktyki radzieckiej. Po czasie dłuższym lub krótszym z wielu budynków trzeba było ewakuować mieszkańców, gdyż pod państwowym zarządem groziły zawaleniem. Inne, potężniej zbudowane, udało się uratować od całkowitej dewastacji in extremis, zwracając je prywatnym właścicielom. Z wieloma uporano się od pierwszej chwili, zanim jeszcze nadszarpnął je czas i brak utrzymania. W Warszawie rozebrano dziesiątki i setki domów oszczędzonych przez wojnę. Niektóre w dobrym stanie, przedstawiające wybitną wartość zabytkową. Robiono z nimi co chciano, albo raczej co chcieli urzędnicy, gdyż chodziło o własność państwową, czyli niczyją. Unicestwiono zabudowę Trójkąta, Areja Wyzwolenia, Mokotowska, Koszykowa. Ten klin ulic to przed wojną najelegantsze adresy Warszawy. Wyburzono kamienice na Nowym Zjeździe, Hipotecznej, Lesznie, Elektoralnej, Chłodnej, w Alejach Ujazdowskich. Także na Marszałkowskiej, którą wzięto na szczególny celownik jako symbol kapitalistycznego miasta. Byłem w aferę zamieszany z bliska. Na krótko przed stanem wojennym, działając w telewizji, wspólnie z Markiem Kwiatkowskim, ówczesnym dyrektorem łazienek, zdołałem zatrzymać rozbiórkę zabytkowej kamienicy w Alei Szucha, kiedy została z niej już tylko fasada. Była dziełem wybitnego architekta Mostu Poniatowskiego Stefana Schillera, a rozbierano ją na polecenie prominentów, którzy pragnęli swe wille w Magdalence budować z dobrze wypalonej starej cegły. Budynek Savoyu przy Nowym Świecie, który miał zaledwie 40 lat i z powstania wyszedł obronną ręką, stracił tylko szyby. Ten najnowocześniejszy hotel warszawski zdewastowano po wojnie i skrócono o 4 piętra. Wszelako Bierut, wychowany przed wojną, miał świadomość tego, co robi i posuwał się ostrożnie, w masce zatroskanego gospodarza. Konfiskując właścicielom ich dobytek, zastrzegał się, iż czyni to tylko dla wspólnego dobra, na odbudowę i rozbudowę Warszawy. Zresztą obiecywał, że jeżeli naprawią zniszczenia, ich własność zostanie im oddana. Obietnice były kłamliwe. Niczego nie oddano, a nawet wielu właścicielom, którzy zabierali się do naprawy, nie pozwalano tego zrobić. Zostawiono im także formalną możliwość ubiegania się o prawo dzierżawy własnych dóbr od państwa. To także było sypanie piaskiem w oczy i gra na zwłokę. Bierut, Bierut mówiono, ale nic nie dajut. Terror tymczasem szalał. Zwolenników prywatnej własności, czyli kapitalizmu, rozstrzeliwano masowo jako agentów kapitalizmu i imperializmu. Do dziś szuka się ich zwłok na różnych łączkach i po różnych lasach. Innych zamykano w więzieniach i w obozach. Mało kto odważał się dochodzić swoich praw bardziej energicznie. Po transformacji ustrojowej dekret Bieruta został dwukrotnie potępiony przez Sejm. Ustrój, który go zrodził, Sejm nazwał ustrojem zbrodniczym. Sejm i Senat unieważniły w osobnej uchwale wszelkie ustawy i zarządzenia tamtego ustroju. Podjęto deklarację, ale to była taka piękna aria, która kołysała naród do snu. W rzeczywistości dekret Bieruta nigdy nie został uchylony. Obowiązuje nadal. Stał się przepisem modelowo-kryminogennym, gdy zezwalał urzędnikom w imieniu prezydenta miasta oddawać kamienicę i place wedle uznania pana czy pani prezydent. Doprowadziło to do sytuacji, którą łatwo było przewidzieć, do korupcji, do złodziejstwa, a nawet do zbrodni. Kto się opłacił, ten dostał. Dekret nie został uchylony ani przez transformację, ani przez dobrą zmianę. Transformacja nie chciała podcinać gałęzi, na której siedzi. Niejasna sytuacja dawała jej możliwość dorobienia się majątku tanim kosztem. Nawet pani prezydent miasta posiada kamienicę ukradzioną żołnierzowi powstania panu Stanisławowi Likiernikowi. Dlaczego nie uchyliła dekretu dobra zmiana? Tego się jeszcze nie wie. Gorzej, gdy dobra zmiana już okrzepła, okazało się, że bierzemy innych i zaczynamy od nowa. Od 1945 roku, tyle że w bardziej radykalnej formie. Czego nie dokończył stalinowski agent? Bierut, to dokończy minister sprawiedliwości, Prawa i Sprawiedliwości. Pan minister Jaki nie bawi się w wykręty Bieruta. Jego projekt przewiduje odebrać wszystko za minimalnym odszkodowaniem, które może zostanie przyznane. Jeżeli państwo tak będzie chciało. Stanisław Michalkiewicz, przyjaciel naszego radia, często goszczący naszej antenie, nazwał ten projekt reprywatyzacją bandycką. Michalkiewicz jest nie tylko wybitnym, błyskotliwym felietonistą, ale przede wszystkim gruntownie wykształconym prawnikiem i wie, co mówi. Jako współautor poprzedniego projektu reprywatyzacji obalonego przez prezydenta Bolesława Wałęsę razem z rządem mecenasa Olszewskiego. Radio Wnet, jedno z nielicznych mediów prawicowych i ja razem z nimi. Przez kilka lat wyłaziliśmy ze skóry, żeby dopomóc obecnej administracji w objęciu władzy. Udało się. Nagle, kiedy nowe, prawicowe i narodowe rządy stały się faktem, poczułem się jakby nieswojo. I to było dokładnie 2 lata temu, dzień po dniu. Po raz pierwszy w życiu znalazłem się po stronie obozu władzy. Sami przyjaciele dookoła. Nie będzie się teraz z kogo śmiać. Nigdy nie oddałem legitymacji partyjnej, no bo nigdy jej nie brałem. Jak również rozmaitych innych legitymacji. Pan Patryk Jaki, muszę powiedzieć, przywrócił mi wiarę w przyszłość. Bierut ożył. Wszystko jeszcze przed nami. Zaczynamy od nowa. Z Warszawy dla Radia Wnet mówił Piotr Wit.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Piotr Wit, tym razem z Warszawy i tym razem o sprawach polskich, a nie francuskich, chociaż o Francji też dzisiaj będzie jeszcze w poranku Wnet mowa. Jest godzina 7.59. Do studia przyszedł już Łukasz Jankowski z przeglądem prasy, ale wciąż jeszcze z nami jest pan poseł Józef Brynkus, który cały czas robił tutaj ważne notatki. Nie wiem, czy wszystkie te notatki zdołamy wykorzystać, ale na pewno zadamy panu pytanie, co pan sądzi o projekcie reprywatyzacji ministra Jakiego.
Niewątpliwie jest to taka wrzutka, za którą stoi pewnie taka względna zgoda ze strony pana prezesa Kaczyńskiego, bo w tym środowisku raczej mało kto występuje z własną inicjatywą bez konsultacji. A jeżeli występuje bez konsultacji, to bardzo szybko dostaje po nosie, choćby na przykład Gowin, kiedy przedstawiał na Kongresie Nauki Polskiej w Krakowie swój projekt, a równocześnie wypowiadał się marszałek Terlecki, twierdząc, że rzekomo Prawo i Sprawiedliwość nie zna tego pomysłu. W odniesieniu do reprywatyzacji, żeby tu powiedzieć, to dowodzi jednej rzeczy. Zarówno wypowiedź tutaj mojego poprzednika, jak też stanowisko pana ministra Jakiego i w ogóle, że należy wprowadzić ustawę całościową, bo nie jest tak, że problem reprywatyzacji dotyczy tylko Warszawy. Dotyczy całej Polski, począwszy od Warszawy poprzez takie miasta jak Kraków, Łódź, Poznań, a skończywszy na takich Wadowicach, z których jestem. Tam też były nieprawidłowości związane z przejmowaniem, nie tyle z reprywatyzacją, co przejmowanych w oparciu o reprywatyzację nieruchomości.
Poranek Wnet minęła godzina 8:00.